Misja specjalna w RMF FM. Zniknięcie Martina Bormana. Co naprawdę stało się z sekretarzem Hitlera?
Był maj 1945 roku. Wraz z kapitulacją III Rzeszy w Europie zakończyły się działania wojenne.
Wtedy jednym z głównych celów aliantów stało się schwytanie wysokich rangą nazistów i zbrodniarzy wojennych.
Mieli oni stanąć przed sądem i odpowiedzieć za swoje zbrodnie i doprowadzenie do wybuchu jednej z najkrwawszych wojen w dziejach świata.
Nie było to jednak łatwe zadanie. Wielu nazistów przeczuwało zbliżający się koniec i jeszcze przed zakończeniem wojny rozpoczęli przygotowania do ucieczki.
Na ich korzyść działał też chaos, który wtedy zapanował w Niemczech. Miasta były zrujnowane, na drogach było tysiące uchodźców, żołnierzy czy byłych więźniów, którzy chcieli wrócić do swoich domów.
W takim tłumie łatwo się było ukryć i niepostrzeżenie uciec z Niemiec. Jednak większość osób z bliskiego otoczenia Hitlera wpadła ostatecznie w ręce aliantów.
Göring, Speer, Hess stanęli przed Trybunałem w Norymberdze.
Goebbels wraz z żoną odebrali sobie życie jeszcze w Berlinie, zaś Himmler popełnił samobójstwo po aresztowaniu przez Brytyjczyków, choć stało się to dość w tajemniczych okolicznościach.
Ale jeden z najbliższych współpracowników Hitlera zdawał się zniknąć bez śladu.
Tą osobą był Martin Bormann.
Mianem szarej eminencji określa się osobę, która ma ogromny udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji, oficjalnie nie piastując przy tym żadnej wysokiej funkcji.
Taką osobą był bez wątpienia Martin Bormann, ale ze względu na kolor jego munduru nazywano go brunatną eminencją.
Przez wiele lat był osobistym sekretarzem Hitlera i szefem kancelarii NSDAP i dodatkowo szybko stał się osobą, która decydowała, kto będzie miał dostęp do wodza.
Gdy w czasie wojny Hitler zajęty był sprawami militarnymi, Bormann zarządzał niemal całą administracją cywilną.
Był on niezwykle sprytny i wyrachowany, doskonale potrafiący umacniać swoją pozycję, nierzadko kosztem innych.
Generał Heinz Guderian wspominał:
po Himmlerze był to najbardziej złowrogi członek z otoczenia Hitlera. Nienawidził armii, którą uważał za zagrożenie dla partii i przy każdej okazji dyskredytował ją w oczach Führera. Usuwał z otoczenia Hitlera wszystkich przyzwoitych ludzi i zastępował ich swoimi własnymi.
Przez to był wręcz nienawidzony przez innych czołowych nazistów. Göring, Speer i Goebbels zawiązali nawet sojusz mający na celu odsunięcie Bormana od władzy, ale ich działania zakończyły się niepowodzeniem.
Pozycja Martina Bormana znacząco wzrosła w ostatnich miesiącach wojny. Wspomniany już generał Guderian mówił:
wraz z pogarszającym się stanem zdrowia Hitlera i fatalną sytuacją na froncie, coraz mniej osób miało dostęp do Führera. Wszystko musiało najpierw przejść przez Bormana, a ten często sabotował podjęcie ważnych militarnych decyzji kosztem swoich własnych gierek politycznych.
Ale jego silna pozycja miała jeden słaby punkt. W całości opierała się ona na Hitlerze.
Dlatego Bormann nie odstępował wodza III Rzeszy na krok i w styczniu 1945 roku znalazł się z Hitlerem w Berlinie.
Było jednak jasne, że ofensywa Sowietów na stolicę Niemiec jest tylko kwestią czasu.
Bormann zdawał sobie sprawę, że miasto będzie nie do obronienia i próbował bezskutecznie przekonać Hitlera, by ten opuścił bunkier i schronił się w południowych Niemczech.
Hitler postanowił jednak pozostać w Berlinie, w bunkrze pod kancelarią Rzeszy.
Bormann znalazł się wtedy w trudnej sytuacji. Nie chciał umierać, ale nie mógł też opuścić miasta, bo bez autorytetu Hitlera jego pozycja nic by nie znaczyła.
Adolf Hitler przez jakiś czas liczył jeszcze, że uda się uratować Berlin, ale szybko stało się jasne, że były to próżne nadzieje.
Gdy zrozumiał, że sytuacja jest beznadziejna, postanowił popełnić samobójstwo.
Jedną z ostatnich decyzji Führera było spisanie testamentu, w którym mianował Bormana ministrem partii.
Wtedy Armia Czerwona była już o krok od zajęcia bunkra Hitlera i cały personel bał się spotkania z Sowietami.
Dlatego po śmierci Hitlera większość osób przebywających w podziemiach zrujnowanej kancelarii postanowiła podjąć próbę ucieczki z miasta.
Było to jednak niezwykle trudne zadanie. W Berlinie nadal toczyły się zażarte walki, a jego duża część była już kontrolowana przez Sowietów.
Aby zwiększyć szanse, personel został podzielony na 10 mniejszych grup, które w równych odstępach czasowych miały wyjść z bunkra i wydostać się z miasta.
Martin Bormann znalazł się w trzeciej grupie. Jego celem było dotarcie na północny zachód, gdzie utworzył się nowy nazistowski rząd pod przywództwem admirała Dönitza.
Bormann niósł ze sobą kilka dokumentów, w tym kopię testamentu Hitlera.
1 maja około 23 grupa Bormana opuszcza bunkier, ale gubi drogę w tunelach metra, by ostatecznie dotrzeć w okolice mostu Weidendammer.
Tam napotyka czołgi niemieckie walczące na moście z Rosjanami.
Od tego momentu relacje dotyczące losu Bormana zaczęły się ze sobą rozmijać.
Według relacji Ericha Kempke, szofera Hitlera, właśnie wtedy miał zginąć Bormann w dość nieprawdopodobnych okolicznościach.
Bormann siedział w czołgu, kiedy ten został trafiony. Pojazd eksplodował, zabijając wszystkich w środku.
Ale to zeznanie wydawało się mało prawdopodobne. Dlaczego Bormann miał wsiąść do czołgu i w ten sposób narażać się na śmierć?
Co więcej, zupełnie inne zeznanie przedstawił szef Hitlerjugend Arthur Axmann, który dotarł w pobliże mostu, gdy trwała walka.
Twierdził on, że gdy przybył na miejsce, widział Bormana i kilka innych osób kryjących się przed rosyjskim ostrzałem.
Gdy walka w końcu na chwilę się uspokoiła, udali się oni na zachód, w stronę stacji kolejowej Lerter.
W pobliżu Invalidenstrasse Bormann i dr Stumpfeger oddzielili się od grupy.
Axmann zeznał, że gdy on ruszył ulicą w kierunku zachodnim, Bormann i Stumpfeger poszli na wschód.
Axmann napotkał jednak na swojej drodze patrol radzieckich żołnierzy, więc zawrócił i ruszył po śladach Bormana.
Wtedy, idąc ostrożnie ulicą, zauważył dwa ciała.
Za mostem, w miejscu, gdzie Invalidenstrasse krzyżuje się z torami kolejowymi, zobaczyłem ciała Bormana i Stumpfegera. Ich twarze były dobrze widoczne w świetle księżyca. Nie zauważyłem żadnych śladów kul ani odłamków.
Axmann ruszył dalej i ostatecznie udało mu się wydostać z Berlina i przez jakiś czas ukrywał się przed alientami.
Został jednak schwytany i był wielokrotnie przesłuchiwany. Opowiedział wtedy o ostatnich dniach w bunkrze i przy okazji zeznał też, że widział ciało Bormana.
Jednak zeznanie Axmana nie przekonało aliantów. Główny problem polegał na tym, że nie udało się znaleźć żadnego innego świadka, który widziałby oba ciała.
Co więcej, zaraz po zakończeniu walk nie udało się odnaleźć zwłok w miejscu, które wskazywał Axmann.
Dlatego wierzono, że Bormanowi udało się jednak uciec z Berlina, a Axmann po prostu kłamał, by chronić swojego towarzysza, chcąc, by uznano go za martwego.
Poza tym Axmann nawet po wojnie pozostał zagorzałym nazistą i wielu wątpiło w jego prawdomówność.
Dlatego wywiady państw zwycięskich nie uznały Bormana za zmarłego i rozpoczęły jego poszukiwania.
Ale w tym miejscu należy się zastanowić, czy tak ważny i wpływowy nazista mógłby uciec z Niemiec nierozpoznany.
Okazuje się jednak, że tak. Martin Bormann miał jeden wielki atut, którego nie posiadali inni wysoko postawieni naziści. Nie był on powszechnie znany.
Nie przemawiał publicznie, na filmach i zdjęciach był zwykle drugoplanową postacią i tak naprawdę mało osób wiedziało o jego istnieniu.
Nawet w III Rzeszy tylko garstka ludzi z bliskiego otoczenia Hitlera wiedziała, kim jest Martin Bormann.
Jeśli dołożyć do tego fakt, że w trakcie ucieczki z Berlina miał on na sobie ciemnozielony mundur bez dystynkcji, łatwo mógł zostać uznany za jednego z mieszkańców Berlina, którzy pod koniec wojny byli wcielani do Volkssturmu.
Brak pewności co do losu Bormana sprawił, że podczas procesów norymberskich był sądzony zaocznie i został skazany na karę śmierci.
W tym samym czasie trwały gorączkowe poszukiwania Bormana za granicą.
Uważano, że przedostał się do Ameryki Południowej i był rzekomo widziany w Paragwaju.
Według jednej z wersji zmarł tam na raka w 1959 roku i został pochowany na cmentarzu w pobliżu miasta Ita.
Ale nie udało się na to znaleźć żadnego przekonującego dowodu. Los Bormana nadal nie był znany.
Wtedy na światło dzienne zaczęły wypływać nowe fakty.
W 1963 roku na policję zgłosił się były pracownik poczty o nazwisku Krumnow, który na początku maja 1945 roku pełnił służbę na stacji kolejowej Lerter, gdzie według Axmana miał zginąć Bormann.
Krumnow zeznał, że gdy walki w Berlinie ustały, Sowieci oddelegowali go i kilku jego kolegów do pochowania ciał znajdujących się w okolicach stacji.
Oba ciała zostały pochowane przez Krumnowa na pustym placu przy Invalidenstrasse, co więcej, pamiętał on dokładnie miejsce.
Ale gdy w 1965 roku śledczy zaczęli kopać we wskazanym przez niego punkcie, nie udało się im niczego znaleźć.
Sytuacja stawała się więc coraz dziwniejsza.
Kolejne lata nadal nie przyniosły przełomu i wiele osób zaczęło wątpić, czy kiedykolwiek uda się ustalić, co naprawdę stało się z Bormanem. Aż nadszedł rok 1972.
W grudniu 1972 roku rozpoczęto prace budowlane na terenie placu, gdzie według Krumnowa został pochowany Bormann i Stumpfeger.
I właśnie wtedy, podczas kopania fundamentów, robotnicy dokonali sensacyjnego odkrycia. Odkopali dwa szkielety.
Znajdowały się one w odległości 12 metrów od miejsca, które pierwotnie wskazywał Krumnow.
Oba szkielety poddano szczegółowym badaniom. W zębach czaszek znaleziono ślady szklanych ampułek, co wskazywało, że mężczyźni popełnili samobójstwo, połykając truciznę.
Zgadzało się to z wersją Axmana, który twierdził, że nie widział na ciałach żadnych śladów po kulach.
Do identyfikacji użyto szkiców uzębienia Bormana. Dzięki nim udało się ustalić, że jedna z czaszek była czaszką Martina Bormana.
Po przeprowadzeniu wielu innych badań ustalono, że dwa znalezione ciała należą do Bormana i Stumpfegera.
W 1973 roku rząd Republiki Federalnej Niemiec oficjalnie uznał Bormana za zmarłego.
Niemniej jednak kości zostały w posiadaniu władz Niemiec na wypadek, gdyby były jeszcze konieczne dodatkowe badania.
W 1998 roku przeprowadzono badanie genetyczne czaszki. Porównano próbki DNA wzięte od jednego z żyjących krewnych Bormana i ponad wszelką wątpliwość jeszcze raz ustalono, że czaszka należy do Martina Bormana.
Po tym badaniu kości zostały spalone, a popiół rozrzucono nad Morzem Bałtyckim.
A zatem tajemnica się wyjaśniła. Borman popełnił samobójstwo i nigdy nie opuścił Berlina.
Ale czy rzeczywiście?
Niektórzy zwrócili uwagę na kilka dziwnych i niewytłumaczonych faktów związanych z odkryciem zwłok i dotyczących także samych szczątków.
Czaszka zidentyfikowana jako należąca do Bormana miała na sobie warstwę gliny przylegającą do oczodołów.
Jednak czaszka Stumpfegera, który był przecież pochowany przy Bormanie, nie miała na sobie żadnej warstwy kleistej ziemi.
Co więcej, z nieznanych powodów na kilku zdjęciach błędnie przedstawiono czaszkę Bormana jako tą należącą do Stumpfegera i na odwrót.
Pozostawało też pytanie, dlaczego w 1965 roku nie udało się znaleźć zwłok, by potem natrafić na nie w 1972.
Czy może dlatego, że w 1965 szczątki Bormana leżały w Paragwaju, a dopiero później zostały przewiezione do Berlina?
Akurat w ostatnim momencie, zanim na tym miejscu powstałby budynek i odnalezienie zwłok nie byłoby już możliwe.
Brzmi to niedorzecznie, ale okazuje się, że mógł istnieć powód dla tak makabrycznej akcji.
Choć Martin Bormann był poszukiwany, nie był jedynym nazistą, za którym wystawiono list gończy.
Ale gdyby okazało się, że nigdy nie opuścił Berlina, zmniejszyłoby to zainteresowanie polowaniem na nazistów.
Brak ciała sprawiał jednak, że cały czas istniałyby wątpliwości co do jego losu po wojnie.
Dlatego pojawiły się teorie, że to naziści pozostający w ukryciu ekshumowali Bormana i zakopali jego zwłoki przy Invalidenstrasse.
Podobne powody mógł też mieć rząd RFN, który często był oskarżany o to, że bardzo opieszale prowadził poszukiwania nazistów, a urzędnicy, z których wielu należało kiedyś do NSDAP, chronili swoich kolegów.
Dlatego też mogło im zależeć, by historia Bormana miała definitywny koniec i ucięła wszelkie spekulacje.
Ale trzeba pamiętać, że są to tylko niepotwierdzone teorie.
Oficjalna i najbardziej prawdopodobna wersja głosi, że Bormann i Stumpfegger popełnili samobójstwo 2 maja 1945 roku.
Przypuszcza się, że bliskość wojsk sowieckich i strach przed złapaniem sprawiły, że przestali oni wierzyć w możliwość udanej ucieczki i w akcie desperacji odebrali sobie życie.
Mimo to cała sprawa wciąż ma kilka nie do końca wyjaśnionych aspektów.
Główny problem polega na tym, że nie ma bezpośredniego świadka, który widziałby śmierć Bormana i towarzyszące jej okoliczności.
A fakt, że Borman nie był powszechnie znany, sprawiał, że w zasadzie żaden zwykły żołnierz czy cywil nie rozpoznałby jego ciała leżącego na ulicy, nawet gdyby koło niego przechodził lub je zakopał.
Dlatego zapewne nigdy nie będziemy mogli z całkowitą pewnością ustalić, co naprawdę wydarzyło się na Invalidenstrasse w nocy 2 maja 1945 roku.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.